Już w przedszkolu można usłyszeć, jak dzieci czasem przechwalają się na temat swoich rodziców. Coś w stylu, a mój tata, moja mama jest najlepszy, mój tata nie boi się niczego, nawet złego wilka. A mój tata jest silny, że może powalić olbrzyma, a mój tata jest tak wielki jak dom i może zjeść więcej niż koń. Dlaczego dzieci się tak przechwalają? To tak jak w tej anegdocie. Jeden chłopiec mówi do drugiego, mój tata jest pilotem. A ten drugi mówi, wielkie mi coś, mój tata to pilotem, przełącza sobie telewizor. Przechwalają się, bo tak budują swoje poczucie wartości. Im większy, silniejszy ten tata, ten rodzic, tym poczucie wartości u dziecka większe. Bo być dumnym z rodziców, być zachwyconym swoimi rodzicami, to mieć siłę, by z podniesioną głową iść przez życie. Ale są też dzieci mniej dumne ze swoich rodziców. Dziewczyna napisała list do ojca podczas swojej terapii. Pisała, tato, do niedawna uważałam cię za ideał, wzór wspaniałego ojca. Tak chciałam cię widzieć. Nigdy mnie nie uderzyłeś, nie podniosłeś na mnie głosu. Nie piłeś, wracałeś po pracy do domu, dawałeś mi pieniądze na wszystko. Nie skrzywdziłeś mnie. A jednak od pewnego czasu do ciebie czuję nienawiść, na ciebie się złoszczę, do ciebie kieruję żal. Za to, że będąc obok, nigdy nie byłeś ze mną. Nie było cię przy mnie, gdy mama wpadała w histerię, bo nie wiedziała, co zrobić, gdy niemowlę płacze. I zamiast ukoić, szlochała razem z nim, karmiąc je swoimi lękami zamiast miłością. Wolałeś wtedy akademik niż dom. Nie było cię przy mnie, gdy krzyczała, poniżała mnie, raniła słowami. Wolałeś wtedy siedzieć w kuchni i udawać głuchego. A nie było cię przy mnie, gdy się obrażała i całymi tygodniami nie odzywała się do mnie, gdy udawała chorą przeze mnie i straszyła mnie swoją śmiercią, żebym czuła się winna za to, jakim złym jestem dzieckiem. Wolałeś wtedy zniknąć w swoim technicznym świecie, pochłonięty naprawianiem tam czegoś. Nie było cię przy mnie, gdy spragniona ciepła dziewczynka spotkała spragnionego dziewczynek mężczyznę. Nie było cię przy mnie, gdy on kupował moje względy, gdy zdobywał moje zaufanie i miłość. Nie było cię przy mnie, gdy zaspokajał swoje potrzeby moją osobą. Nie było cię przy mnie, gdy mnie zgwałcił. Nie było cię, gdy przerażona tym, co się stało, myślałem, że umieram. Wolałeś wtedy święty spokój, nie zauważania niczego. Nie było cię przy mnie, gdy nastolatka walczyła z depresją, myślami samobójczymi, bezsennością, gdy nie mogła znaleźć przyjaciół, pomocy. Wolałeś wtedy myśleć, że nastolatki są trudne. Teraz jestem dorosła, więc uważasz, że nie musi cię przy mnie być. Nie dzwonisz. Gdy przyjeżdżam, nie pytasz, co słychać. Nie znasz mnie, tato. Nic nie wiesz o lękach, o koszmarach, autoagresji, próbie samobójczej. Wolisz wcisnąć mi w dłoń kilka banknotów, zamiast przytulić. Wiem, że mnie kochasz i wiem, że mi nigdy tego nie powiesz. Ja też cię kocham i też nigdy ci tego nie powiem. Jestem taka sama jak ty, ale różnica między nami jest taka, że ja nigdy nie zdecyduję się na dziecko. Nie chcę, żeby tak cierpiało. Dzieci, którym trudno o zachwyt, dumę z ojca, z matki, trudno też, jak widać, o zachwyt z własnego życia. Ale bywa też i tak, że rodzice naprawdę są wspaniali, robią wszystko dla swoich dzieci, a to dzieci nie potrafią dostrzec tego i docenić, jacy są ich rodzice. Bo właśnie doświadczenie, świadomość tego, jacy są mama, tata, ma wpływ na to, jacy są ich, jakie będą ich dzieci. I podobnie jest z Bogiem. Doświadczenie, przekonanie tego, jaki jest, kim jest, ma wpływ na to, jak będzie wyglądało nasze życie. Bo tak jak patrząc na Boga, tak jak na rodziców, możemy iść przez życie silni z podniesioną głową albo smutni i zapatrzeni w ziemię. Jaki zatem jest Bóg, w którego wierzymy? Jakim jest Ojcem? Bo przecież Jezus, ucząc nas modlitwy, prosi, zachęca, abyśmy mówili do Niego Ojcze. Kiedyś, gdy pisaliśmy jeszcze listy, gdy pisaliśmy listy do rodziców, zaczynaliśmy te listy tak. Kochana mamo, kochany tato, albo kochani rodzice, drodzy rodzice. A czasem jak byliśmy gdzieś na drugim końcu Polski, na kolonii, to jeszcze wokół kochany takie kwiatuszki się rysowało, to wyrażało. To, dlaczego tak nie mówiliśmy mamo, tato, kochany, drogi? Bo to był wyraz naszego przekonania, jacy oni są, jak o nich myślimy, jak ich bardzo kochamy i nastawienia naszego do nich. A Jezus mówi, gdy modlicie się, mówcie, Ojcze nasz, któryś jest w niebie. Nie kochany, nie drogi, któryś jest w niebie. Za tymi słowami Jezusa też właśnie kryje się to Jego przekonanie o tym, jaki jest Ojciec, Jego nastawienie do Ojca, tak jak za naszymi słowami kochany, drogi, tato, mamo, kryło się nasza świadomość, nasze przekonanie. Co to zatem znaczy? Co znaczą te słowa? Któryś jest w niebie. Co znaczą i co one znaczą dla nas? I właśnie w naszej serii o modlitwie pańskiej dziś sięgniemy do 4 rozdziału Księgi Objawienia, która właśnie ten rozdział wyjaśnia te słowa modlitwy, któryś jest w niebie, modlitwy, której nauczył nas Jezus Chrystus. A czytamy tam tak. Następnie patrzę niebo, w niebie otwarte drzwi, a głos, który usłyszałem na początku, przypominający dźwięk skierowanej do mnie trąby, zachęcił, wstąp tutaj. Pokażę ci to, co musi się stać potem. I natychmiast zawładnął mną duch. Zobaczyłem w niebie tron. Siedział na nim ktoś, kto z wyglądu przypominał kamień jaspisu lub krwawnika. Wokół tronu rozciągała się tęcza. Podobna była do szmaragdu. Stały też 24 inne trony. Siedziało na nich 24 starszych. Ich szaty były białe, a na głowach mieli złote wieńce. Z tronu strzelały błyskawice, rozlegały się głosy oraz grzmoty. Przed tronem natomiast płonęło 7 ognistych pochodni, to 7 duchów Boga. Przed tronem też widać było jakby szkliste morze. Przypominało kryształ. A w środku tronu oraz wokół niego poruszały się 4 żywe istoty. Wszędzie miały oczy, z przodu oraz z tyłu. Pierwsza istota wyglądała jak lew, druga jak byk, trzecia miała jakby ludzką twarz, a czwarta przypominała orła w locie. Każda z tych 4 istot miała po 6 skrzydeł, wokół oraz wewnątrz pełno oczu. Przed Janem zostało otwarte niebo i zaproszono go tam. Ujrzał tron Boga i 24 starszych, w innych przekładach czytamy starców, w białych szatach ze złotymi wieńcami na głowie. To prawdopodobnie 12 plemion Izraela oraz 12 apostołów, obraz jakby całego ludu Bożego, Starego i Nowego Testamentu. A widzi też 4 żywe istoty. Pierwsza wyglądała jak lew, druga jak byk. W innych przekładach też mówią jak wół. Trzecia miała jakby twarz ludzką, a czwarta przypominała orła w locie. Jan to wszystko zobaczył. I co jest napisane? Doznał zachwytu. Co prawda jest napisane w tym przykładzie, duch go ogarniał, ale to znaczy ogarnął duch zachwytu. Został uniesiony zachwytem. Zachwycił się tym, co zobaczył. No właśnie, skoro ludzie czasem, jak już coś wiedzą o niebie, to wiedzą, że tam się odpoczywa, to dlaczego na przykład Jan nie zobaczył tam wygodnej kanapy w altance? Siedziałby na niej Bóg, siwy dziadek z brodą, wokół przy balkonikach 12 staruszek, a obok 4 istoty, jedna by była z głową ślimaka, druga biedronki, trzecia przypominałaby Jasia fasolę, a czwarta to jakaś mucha brzęcząca nad uchem. Dlaczego? Bo staruszki, choć to szacowne, zmęczone, chore, życiem schorowane kobiety, ale ich widok nie wzbudza zachwytu. Żadne dziecko zapytane o to, jakim zwierzęciem chciałoby być, nie wybrałoby ślimaka, biedronki, muchy, nie chciałoby być bohaterem w stylu Jasia Fasoli. Bo te zwierzęta, te postaci nie fascynują, nie zachwycają, nie wzbudzają zachwytu. Zatem Jan widzi co? Widzi tron. Tron, miejsce władcy, miejsce, które zachwyca i miejsce, które jest pragnieniem wielu. A na tronie zarys jakby kogoś, kogo nie da się ogarnąć zmysłami. Wielka światłość przypominająca drogocenne kamienie, a wokół zielonobarwna tęcza, bo w kolorze właśnie drogocennego szmaragdu. Jan wie, że to Bóg i jest nim zachwycony. Wie, że to Bóg, bo przed Bogiem siedem pochodni, siedem duchów Boga, a tylko to pełnia Ducha Świętego, a tylko Bóg posiada te pełnię. Widzi też 12 starców, starszych starców. To nie schorowani, zmęczeni życiem dziadkowie. Starcy, bo mądrzy i nieskalani. Bo jak mówi hebrajska mądrość, starość jest czcigodna przez długowieczność. Nie jest czcigodna, jest nie przez długowieczność i liczbą lat jej się nie mierzy. Sędziwością u ludzi jest mądrość, a miarą starości życie nieskalane. 12 starców ze złotymi wieńcami na głowie to obraz mądrości człowieka, jego chwały, jego zwycięstwa. I Jan jest nimi zachwycony, patrząc na nich. Zachwycają też Jana cztery istoty, bo siła, majestat lwa zachwyca, bo pracowitość wołu zachwyca, bo orzeł w locie zachwyca, bo inteligencja człowieka zachwyca. Ale my, żyjący na ziemi, często przywiązani do tego, co ziemskie, jakoś mamy problem. Trudno nam zachwycić się Bogiem, o którym mówimy, któryś jest w niebie. Jak toż tak jest, że bardziej zachwycamy się tym, co ziemskie, co tu widzimy, bo tak naprawdę gdzieś mamy problem z niebem. Z jednej strony to niebo jakby ciekawi nas, ciągle pytamy o niebo, o tamtą stronę, bo to pewne, że kiedyś przejdziemy na drugą stronę i nikt w nas nie wątpi jakby tą swoją ziemską śmiertelność. Ale z drugiej strony jakoś się w tym gubimy, w tym myśleniu o niebie, bo ciągle to niebo postrzegamy naszymi ludzkimi kategoriami przez naszą ziemską rzeczywistość. To tak jak tych dwóch panów, co zastanawiało się, jak to będzie w niebie, a że byli fanatycznymi kibicami piłki nożnej, to się zastanawiali, czy będzie tam piłka nożna. I umówili się tak, że jak który pierwszy umrze, to powiadomi tego drugiego, czy tam ta piłka jest, czy nie, bo niebo bez piłki się nie liczy. I jeden umarł i przyszedł w nocy do kolegi i mówi: mam dwie wiadomości. Jakie? Jedną dobrą, jedną złą. Dawaj tą dobrą. No jest piłka nożna w niebie. Pan Jezus kibicuje, Matka Boża kibicuje, aniołowie na trybunach, apostołowie to pierwsza liga. A dawaj tą drugą wiadomość. Jesteś wystawiony w składzie na jutro. To anegdota, ale ona wyraża coś. Ona coś wyraża, bo gdybym powiedział teraz: podnieście ręce wszyscy, którzy chcecie iść do nieba. I pewnie wszyscy byśmy podnieśli ręce. Ale gdybym powiedział: a teraz podnieście rączki, co chcecie umrzeć. No to pewnie nikt by tej ręki nie podniósł. Wiem, co mówię, bo kiedyś na koncercie Arki Noego byłem i właśnie ten lider zespołu robił wstęp do piosenek i do tej piosenki "Zabierzesz mnie na drugi brzeg" jest taka piosenka. I właśnie wyjaśniał, że kiedyś pójdziemy do nieba, ale wcześniej musimy umrzeć. I właśnie zapytał dzieci, kto chce iść do nieba? Wszystkie rączki w górze. A kiedy te ręce były w górze, on zapytał: a kto dzisiaj chce iść do nieba? Dzisiaj nikt. Właśnie, bo my mówimy: niebo, wspaniałe, raj tam jest, Bóg, aniołowie. Ale z tym umieraniem to nam się nie śpieszy. Chyba chce nieba, ale teraz nie. Trzymamy się kurczowo życia na ziemi. Jeśli trzeba umrzeć, by być w niebie, to nie na rękę nam. Dlatego właśnie trudno nam zrozumieć niebo. Trudno też właśnie zrozumieć Boga, który jest w niebie i zachwycić się Nim. I dlatego zamiast zachwycać się Bogiem, często zachwycamy się tym światem, który On stworzył. I gdy pytamy, jaki jest Bóg, jaki jest Ojciec, o którym Jezus mówił, żebyśmy mówili, który jest w niebie, któryś jest w niebie, to Jezus, uchylając Janowi drzwi nieba, pokazuje, że nasz Ojciec w niebie jest Bogiem po prostu, który zachwyca i wszystko wokół Niego jest powodem zachwytu. Taki jest nasz Bóg, Ojciec, który jest w niebie. Ale to nie pełna odpowiedź, jaką daje ten fragment Księgi Objawienia. Bo dalej czytamy tak. Każda z tych czterech istot bez przerwy dniami i nocami powtarzała: święty, święty, święty jest Pan Bóg Wszechmogący, który był, który jest i który nadchodzi. A ilekroć istoty oddały chwałę, cześć i dziękczynienie temu, który siedział na tronie i który żyje na wieki wieków, padało przed nim 24 starszych. Oddawali oni pokłon żyjącemu na wieki wieków i składali swoje wieńce przed tronem, wyznając: godny jesteś nasz Panie i Boże przyjąć chwałę, cześć i moc, ponieważ Ty stworzyłeś wszystko, dzięki Twojej woli powstało i zostało stworzone. Jak widać, wszyscy w niebie oddają chwałę, uwielbiają jedynego, wiecznego Boga, Króla na tronie, Stwórcę wszystkiego, które panuje nad wszechświatem. Oddają chwałę nie dlatego, że muszą, że to jest jakiś obraz, gdzie służalczość jakaś, jakiś władca. Oddają chwałę Bogu, bo są Nim zachwycone te wszystkie istoty. Są w niebie. Dlaczego są w niebie? Bo kiedyś to, bo Bóg pierwszy zachwycił się człowiekiem. Bóg nie może wyjść z podziwu, kiedy patrzy na człowieka i nie mają znaczenia nasze słabości, nasze niemoce. Przeciwnie właśnie, Bóg takimi nas chce i takimi nas kocha i takimi się nami zachwyca, bo przecież jest Ojcem, a Ojciec, Matka zachwyca się swoim dzieckiem. I ci, co są w niebie, są tam, bo już na ziemi doświadczyli, jak Bóg się nimi zachwycił, jak ich ukochał, jak okazał im swoją potęgę, moc, doznali Jego miłości, zachwycili się Nim, oddali Mu swoje życie. Bo zachwyt potrafi dokonać największych zmian w tym, jak postrzegamy siebie. Pojawia się zazwyczaj, gdy czegoś nie ogarniamy, gdy obcujemy z czymś wielkim, niesamowitym i wtedy postrzegamy siebie jako mniej znaczących w stosunku do świata, do tego, co jest wielkie. I wtedy skupiamy się nie na sobie, ale łatwiej nam skupić się na Bogu i skupić się na drugim człowieku, na innych. Gdzieś na uniwersytecie zrobiono badanie. Uczestników podzielono na dwie grupy. Pierwsza oglądała poruszający film przyrodniczy o Ziemi, w którym pojawiały się ujęcia malowniczych widoków naszej planety, a druga oglądała jakieś neutralne klipy. Następnie każdy z badanych otrzymał 10 biletów na loterię, które mogli zatrzymać dla siebie albo podzielić się z kimś. I okazało się, że osoby, które doświadczyły zachwytu, oglądały te piękne widoki naszej planety, te chętniej dzieliły się losami z innymi i były hojniejsze w tym. I gdy Jezus właśnie zachęca nas, byśmy do Boga Ojca mówili, któryś jest w niebie, to chce, abyśmy uświadomili sobie, kim jest i jaki jest, bo świadomość tego, jaki jest nasz Bóg, skupienie na Nim uwagi, pomaga nam Go uwielbiać, oddawać Mu chwałę każdego dnia i całym naszym życiem. Kaznodzieja Tim Keller napisał kiedyś, że uwielbiać to właśnie dostrzegać wartość Boga i oddawać Mu to, czego jest wart. To jest to właściwe uwielbienie, które może trwać w naszym życiu zawsze, każdego dnia. Gdy widzimy i wiemy, że Bóg jest Stwórcą wszystkiego, że jest święty, a tu czytać po trzykroć święty, wieczny i wszechmogący. Święty, czyli przeciwieństwo do tego, co profanum, co złe, co nas tak często otacza. A święty, tą świętością, której pragniemy, za którą tęsknimy. I gdy znamy Jego wartość i decydujemy się oddawać Mu wszystko, czego jest wart, to właśnie zmienia nasze życie. Nasza relacja z Nim wtedy staje się żywa. Gdy oddajemy Mu to, czego jest wart, doświadczamy wtedy Jego mocy i możemy przetrwać trudne chwile, bo wiemy, że On jest z nami i że nas nie zostawi. Więc gdy pytamy, jaki jest Bóg, Ojciec, który jest w niebie, to dalsza część tej odpowiedzi brzmi: nasz Ojciec w niebie jest jedynym, wiecznym Bogiem, Stwórcą wszystkiego, który panuje nad światem i nad Twoim życiem. Ale to zdanie, które czasem brzmi jak slogan w naszych ustach, bo w życiu jakoś trudno nam docenić Boga, tego, kim jest. Otóż 19-latka oskarżono kiedyś o kradzież rzadkich monet, które były warte kilkadziesiąt tysięcy dolarów. Kobieta zatrudniła go do remontu w domu, a niedługo po tym, jak skończył zgłosiła kradzież swojej drogocennej kolekcji. Nie była pewna, kto ukradł, bo przez dom w tym czasie przewinęło się sporo osób. Ale chłopiec wpadł. Wpadł, bo płacił monetami, jakby były warte jedynie tyle, ile było na nich wybite. Nie miał pojęcia, jak cenne były. Raz wybrał się z dziewczyną do kina, za bilety zapłacił ćwierć dolarówką, która warta była 100 tysięcy dolarów. Po filmie poszli na pizzę i zapłacił inną ćwierć dolarówką wartą 18 tysięcy dolarów. Wpadł, bo wydawał monety, sądząc, że mają jedynie tą swoją nominalną wartość. A jedna z gazet potem napisała artykuł podsumowując: chłopca oskarżono o kradzież pierwszego stopnia i przebywa w więzieniu za sprawą 40 tysięcy dolarów, które ukradł, albo 75 centów. To zależy, jak na to spojrzeć. Czasem robimy podobnie. Nie dostrzegamy prawdziwej wartości Boga, a to niestety wpływa na to, kim jesteśmy i jak żyjemy. Kiedy nie dostrzegamy prawdziwej wartości Boga, gdy jej nie doceniamy, a zmagamy się na przykład z trudnościami, to one zaczynają nas przerastać, przybijać i zniechęcać. Gdy nie dostrzegamy tej prawdziwej wartości Boga, traktujemy wtedy uwielbienie, modlitwę, jakbyśmy po prostu robili Bogu jakąś łaskę. Inny kaznodzieja, pastor Aiden Wilson Tozer, powiedział: niedocenianie Boga jest przyczyną setek twoich problemów, a świadomość Jego prawdziwej wartości jest rozwiązaniem 10 000 problemów. Uwielbienie jest rozwiązaniem 10 000 problemów. Może właśnie czujesz, że twoja relacja z Bogiem gdzieś przygasła, bo życie ostatnio nie było łatwe. Może czujesz się zrezygnowany, może gdzieś wszystko wokół odwraca twoją uwagę od tego, który jest godzin chwały, jak śpiewaliśmy dzisiaj, bo problemy, bo wojna, bo polityka, bo jakieś osobiste sprawy trudne. To cokolwiek by się nie działo w twoim życiu, odpowiedzią jest uwielbienie. Bo gdy Bóg siedzi na tronie w twoim życiu, to potrafi zmienić wszystko. I na zewnątrz może być wojna, ale ty możesz skupić się na Bogu. Tu i teraz możesz skupić się na Bogu i każdego dnia. Możesz włączyć się w to uwielbienie Boga, które trwa od wieków i trwać będzie. A możesz zacząć chociażby w prosty sposób, wtedy, gdy modląc się Ojcze nasz, zatrzymasz się właśnie przy tych słowach, któryś jest w niebie, i z zachwytem zamyślisz się na tym, jak wspaniały jest twój Bóg i Ojciec. Bo kiedy zobaczysz Boga takim, jakim On jest, święty, wszechmocny, Stwórca wszystkiego, będziesz pragnął oddawać Mu chwałę każdego dnia. Wtedy, nawet podczas największej życiowej zawieruchy, będziesz mógł mówić do Niego jak ta kobieta, która po kolejnej nocy bombardowania jej miasta napisała w swoim pamiętniku tak: Boże, mój Ojcze, jestem Ci bardzo wdzięczna za łaski, którymi mnie obdarzasz. Każdego dnia czuję Twoją obecność w moim życiu i dziękuję Ci za to, że kierujesz mną i wskazujesz drogi najlepsze dla mnie. Gdyby nie Ty i Twoja pomoc, gdyby nie Duch Święty, którego mam w sobie, nie potrafiłabym poradzić sobie z przeciwnościami losu i kłopotami w życiu codziennym. Jednak z Twoją pomocą wiem, że nie ma rzeczy niemożliwych i kochasz mnie, więc pomożesz. Dobroć i miłość, jaką kierujesz do wszystkich ludzi, jest nieopisanie wielką wartością i chociaż na to nie zasługujemy, obdarzasz nas swoimi darami i istniejesz w naszym życiu jako Bóg, Ojciec, który nas kocha i chce dla nas jak najlepiej. Dziękuję Ci za to wszystko. I Ty też, chociażby tak jak autorka tego tekstu, tej modlitwy zapisanej w pamiętniku podczas bombardowań. Kiedy zobaczysz Boga takim, jakim On jest, święty, wszechmogący, Stwórca wszystkiego, to będziesz pragnął oddawać Mu chwałę każdego dnia. Pamiętaj o tym, gdy modląc się będziesz mówił: Ojcze nasz, któryś jest w niebie.